ukochani w Chrystusie, jak dziennikarz święty Jan nam relacjonuje sytuację kilkanaście dni przed Chrystusową męką i śmiercią. 3 lata Pan Jezus nauczał i czynił wielkie cuda. A na koniec ten, który tak ich zbulwersował, wskrzesił Łazarza, człowieka, który umarł i tak już długo był w grobie, że jak siostra powiedziała, nie otwierajcie, bo już cuchnie. Ciało się rozłożyło. I patrzcie, ci ludzie, którzy o tym doskonale wiedzieli, nie mogli w swoich sercach otworzyć drzwi na boskie światło. Ten człowiek tyle znaków czyni, wszyscy za nim pójdą. Rzymianie nam zniszczą świątynię i naród rozsypią. Przecież oni prorokowali. Właśnie dlatego, że Pana Jezusa odrzucili. 30 parę lat potem, w 70 roku naszej ery, przyszedł wódz rzymski Tytus, miasto zdobył, spalił, świątynię kazał rozebrać do podmurówki, do fundamentu. Kawałeczek tam zostało muru, tak zwany mur płaczu, do dzisiaj. Bo jeśli Pan człowiek sprzeciwi się Panu Bogu, to zawsze przegrywa. To za kilka dni będziemy przeżywać święte Tryduum Paschalne. Pochylimy się nad wielką, nieskończoną miłością Chrystusa, który za nas przyjął taką mękę i taką śmierć. Ale za to ołtarz, na którym odprawił tą mszę świętą, krwawą, wielkopiątkową, będzie tak ukochanym znakiem dla miliardów. I dlatego chciałbym, abyśmy się w krótkiej refleksji pochylili nad tajemnicą krzyża. My ją niby znamy, ale nie do końca. To przepięknie święty Jan Chryzostom, wielki kaznodzieja pierwszych wieków Kościoła, tak mówi o tej tajemnicy. Szatan tym został pokonany, czym sam przed tym zwyciężył. Na drzewie szatan zwyciężył Adama, na drzewie Chrystus zwyciężył szatana. Tamto drzewo wprowadziło do otchłani. To zaś wyprowadziło wszystkich, którzy tam zstąpili. Tamto ukryło zwyciężonego, jak się Adam schował w zarośla. I nagiego człowieka. To zaś ukazało ogołoconego zwycięzcę. Tamta śmierć dotknęła wszystkich, którzy po niej nastali. Ta zaś dała życie tym, którzy się narodzili przed nią. Któż wypowie wielkie dzieła Pana? Przez śmierć staliśmy się nieśmiertelni. To jest chwalebne dzieło krzyża. Woła do nas złotousty kaznodzieja święty Jan Chryzostom. Krzyż jest dla nas symbolem nadziei, ale i drogą. Bo Pan Jezus wyraźnie powiedział: kto chce za mną iść, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Dlatego całe życie uczymy się czytać krzyż Pana Jezusa. To wielu świętych z taką radością przyjmowało krzyż. Choćby Jan Paweł II, który na koniec tak jak mógł objął krzyż rękami i potem powiedział: teraz mnie pozwólcie odejść do Ojca. Opowiadają, że kiedy chorował ciężko święty Tomasz z Akwinu, najmądrzejszy człowiek średniowiecza, twórca filozofii, na której dzisiaj się nauka Kościoła opiera, i teologii, napisał dwa ogromne dzieła, prócz pomniejszych, ale umierał młodo. Oczywiście był w ogromnym szacunku u współbraci i dlatego przy jego łóżku bez przerwy ktoś dyżurował, żeby na każde skinienie pomóc mu, jak tylko było można. Pewnego razu jest przy nim brat zakonny i w pewnym momencie pyta: bracie Tomaszu, gdzie ty wyczytałeś tę mądrość, którą potem napisałeś w tych księgach? I wtedy święty Tomasz miał powiedzieć spokojnie: a jest na stoliku. Ciekawy zakonnik odwrócił się, omiotł oczami stolik, ale żadnej książki nie zobaczył. Zwróciwszy się do Tomasza, zobaczył, że ten jest zapatrzony w jeden punkt. Pobiegł za jego wzrokiem. Wtedy zobaczył. Na stole stał duży krucyfiks. Z tej książki święty Tomasz się uczył mądrości i coś jeszcze nieskończenie większego, świętości. To każda i każdy z nas powolutku, z biegiem naszych lat, będziemy się wczytywali w Księgę Krzyża. A jeśli ktoś z nas ją do końca doczyta, wszystko wygra. Kiedy po śmierci ostatniego piasta, Kazimierza Wielkiego, który budował tę kaplicę, w którejśmy przed chwilą byli, królewną Polski, raczej królową, została córka siostry Kazimierza, Jadwiga Andygaweńska z Węgier. Ta młoda panienka miała już narzeczonego, bo w tamtych czasach dwory królewskie montowały małżeństwa od najmłodszych lat i te dzieci się razem wychowywały, oczywiście w ogromnej skromności moralnej. I ona miała być żoną księcia Habsburga austriackiego. ponieważ starsza jej siostra Maria nie mogła, która była przeznaczona na tron Polski, objąć. Objęła Jadwiga. Z tym oczywiście, że ma już wybrańca na męża. Polską racją stanu wtedy było to, żeby połączyć się z Wielką Litwą. Bo i Litwie, i Polsce zagrażali krzyżacy. Żeby zmontować taki duży opór. I prosili Jadwigę, żeby oddała rękę Jagielle, dużo starszemu od niej człowiekowi. No i oczywiście z dzikiej kultury, jak się wtedy mówiło, lasów litewskich. Jadwiga odmówiła definitywnie. Prosili, nic nie pomagało. Nawet pewnego razu, jak chciał się z nią zobaczyć narzeczony Habsburg, a zamknęli drzwi, to złapała się siekierę i chciała wyrąbać drzwi. I wtedy panowie rządzący polityką państwa, a wtedy Polacy rządzili, nie obcy, jak dzisiaj. Powiedzieli jej najważniejszy argument. Królowo, jeśli oddasz rękę Jagielle, patrz, cały naród tamten przyjmie chrzest. Taka ogromna rzesza ludzi pójdzie do nieba. Dla wierzącej dziewczyny to był argument. No i wtedy rozterka. Tu miłość serca, a tu potrzeba ofiary. Biegała więc tajnym wyjściem z zamku do katedry, klękała przed wielkim krucyfiksem, który do dzisiaj na Wawelu jest, krzyż świętej Jadwigi, i tam czytała Księgę Krzyża. A jak ją doczytała do końca, to powiedziała: oddam rękę Jagielle. I za tą jej ofiarę powstała wtedy pierwsza Rzeczpospolita, oparta o dwa morza, bałtyckie i czarne. To ta potęga już potrafiła zgnieść pod Grunwaldem Krzyżaków, którym pomagała połowa przynajmniej zachodniej Europy. To na wiele wieków Polska była największym, najbogatszym i najpotężniejszym państwem w Europie. Nie żyła długo. Przy urodzeniu pierwszego dziecka zmarła. I pochowana w katedrze wawelskiej czekała, aż jej rodak ogłosi ją świętą. I tak zrobił. Święta Jadwiga Królowa. Takie są Boże drogi. W XIX wieku żył sobie szczęśliwie pan Antoniewicz. Poetycka dusza, rozkochany w żonie i w czwórce dzieci. W jednym roku przez tak zwane, jak wtedy mówiono, morowe powietrze, dziś my wiemy, epidemia, jakiegoś na pewno mocnego wirusa, tyle razy, ile miał dzieci i żonę, szedł na cmentarz. Wszyscy mu pomarli, odeszli. Czwórka dzieci i żona. Załamał się, zbuntował się Panu Bogu. To było za ciężkie. Ale Pan Bóg kazał mu czytać Księgę Krzyża. Kiedy ją przeczytał, wstąpił do zakonu, przyjął święcenia kapłańskie i kiedy po rabacji w Galicji, rabacja to był taki bunt chłopski, gdzie mordowano i palono dwory. Straszliwa zbrodnia. Oczywiście obcy podpuścili tych ludzi. Kiedy otrzeźwieli, proboszczowie tamtych terenów robili misję, żeby jakoś tych ludzi z powrotem przygarnąć, nie potępić. I był już słynnym kaznodzieją ksiądz Antoniewicz. To ten, który napisał "Chwalcie łąki umajone, biednych to Ciebie", między innymi, albo tą przepiękną postną pieśń "W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie". Przeczytajcie ją kiedyś, wszystkie zwrotki. Zobaczycie, ile tam mądrości przeczytanego krzyża. Kiedy on tę misję prowadził w poszczególnych parafiach, to ludzie z domów do kościołów na tę misję chodzili na kolanach. I może jeszcze jeden obrazek, też oczywiście prawdziwy. W katolickiej rodzinie na Podlasiu urodził się syn. Nadano mu imię na chrzcie Jerzy. Ponieważ wychował się w bardzo katolickiej rodzinie, oczywiście poszedł do seminarium. Tylko że zawsze ze zdrowiem było u niego krucho. W seminarium, jak 2 dni był na wykładach, to 1 dzień leżał w szpitaliku. Na którymś roku na sesji jego przełożeni ustalili, że Jerzego Popiełuszkę trzeba z listy kleryków skreślić. Nie nadaje się. Nie ma zdrowia. Zrobili to, ale z każdą decyzją wiadomo szli do gospodarza, do prymasa Wyszyńskiego, bo w warszawskim seminarium był. Wśród innych spraw, które relacjonowali, powiedzieli: postanowiliśmy jednego kleryka skreślić z listy, żeby odszedł z seminarium. Prymas, który też przeczytał Księgę Krzyża. Przecież kiedy były święcenia kapłańskie jego kolegów, on leżał, nawet nie mógł się podnieść. Nie był w stanie pójść do katedry, żeby stanąć. Dopiero w sierpniu, kiedy jako tako ocnał, przyjął święcenia. Kiedy po święceniach w katedrze włocławskiej przyszedł do zakrystii, to zakrystianin tak go pocieszył. Powiedział: proszę księdza, jakby łomżyk z grobu wstał, to by ładniej wyglądał niż ksiądz. Więc prymas Wyszyński też przeczytał Księgę Krzyża. I dlatego zapytał: usuwacie go, bo niepobożny? A nie, nie, pobożniejszy od innych. Nie daje rady z egzaminami. Dużo opuszcza, ale jakoś sobie daje radę. Nadąża razem z kolegami. Zdrowia nie ma. Więcej w szpitaliku niż na wykładach. A ponieważ Pan Bóg prowadzi drogi życia, prymas wziął kolorowy długopis i tę ich decyzję przekreślił. Kleryk został, a potem został uświęcony. Dali go na jakąś parafię. Po paru miesiącach przyjechał proboszcz tej parafii do kurii i mówi: daliście mi bardzo pobożnego człowieka, ale on 2 dni jest w łóżku, a 1 dzień w kościele, a ja sobie nie daję rady. Wy mi dajcie księdza do pomocy. Dali kogo innego. Księdza Popiełuszkę dali do kościoła świętej Anny na Starym Mieście. Powiedzieli, jakoś będzie rektorowi tego kościoła pomagał. Na miejscu szpitale, lekarze, jakoś będzie. Po paru miesiącach rektor kościoła świętej Anny przyszedł do kurii i mówi: wy mi dajcie księdza do pracy. Ja sam sobie nie poradzę. To jest sama zacność ten człowiek. Ale on więcej w łóżku niż w kościele. Wtedy postanowili w kurii, że ksiądz Popiełuszko przejdzie na emeryturę. Kilkadziesiąt miesięcy poświęceniach. No i jako rezydenta dali go do świętego Stanisława na Żoliborzu. Pomyślcie, ile ten młody człowiek napił się gorzkości. Tak mu się rwało serce do pracy, kapłańskiej pracy. A tu wielkie kłody pod nogami, nie ma sił, nie ma zdrowia. Ale kiedy i on odczytał Księgę Krzyża do końca, to znów Pan Bóg zaczął działać. To były czasy Solidarności. Przyszli hutnicy z Huty Warszawa do parafii: niech nam jakiś ksiądz przyjdzie na głównej hali, odprawi mszę świętą. Bo u nas tyle lat nie wolno krzyża było nawet poświęcić. Mamy tego dosyć. Nikt nie był w stanie. Wszyscy gdzieś mieli zajęcia. I proboszcz, i wikariusze. Nie było kogo wysłać. No i przypomnieli sobie. A jeszcze jest rezydent. Co prawda chory. Ale jedną mszę to odprawi. No i coś tam powie. Pojechał. Kiedy hutnikom odprawił i powiedział, już do końca się go nie odczepili. Zaczęło być głośno w Warszawie, że on po nocach chrzci dzieci wysokopartyjnym i spowiada ich. Tak było głośno, że w KC zaniepokojono się. Pewnego dnia rano idą ludzie na przystanki tramwajowe jechać do pracy, wywieszki. Jest w Warszawie taki ksiądz Popiełuszko, który ma swój dom, żonę i 2 dzieci. Ale ludzie już znali Popiełuszkę. Nie uwierzyli, nie wypaliło. Drugim razem podrzucili mu rewolwer, a potem zrobili rewizję i znaleźli. Szykował się proces. Podniósł rękę na Polskę Ludową. Ale to też nie wyszło, bo Pan Bóg wszystkim rządzi. Wtedy przyszli do prymasa już Glempa i mówią: zrobimy wielkie ustępstwa dla kościoła w Polsce, ale niech ksiądz prymas księdza Popiełuszkę wyśle na studia do Rzymu. Koniecznie go się chcieli pozbyć z Warszawy. Tamci nie zdołali, ale późniejsi księdza arcybiskupa Stanisława nie przyjęli do Warszawy, ale to inna sprawa. Wielgusa. Prymas się nie zgodził, bo Pan Bóg rządzi światem. No i wtedy zrobili to, co zrobili. Po jego śmierci oczywiście ogromne pielgrzymki z całej Polski do jego grobu. To starsze pokolenie pamięta. U nas w Dąbrowicy, na tej trasie do Lublina od nas, proboszczem był stryjeczny brat arcybiskupa Wielgusa, Jan Wielgus. Zachorował na nogi, odjęło mu nogi. Jeden lekarz, drugi, następny, klinika nasza, nic nie pomogło, nóg nie ma. Pojechał do biskupa i powiedział: proszę księdza biskupa, rezygnuję z parafii, nie mam nóg. Zamieszkał w naszym domu księży emerytów. Pewnego razu ktoś mu powiedział: jest w Warszawie taki lekarz, który stawia ludzi na nogi, właśnie takich, co mają kłopoty z nogami. Najął taksówkę, pojechał. Lekarz zbadał i powiedział: ksiądz już nigdy chodził nie będzie. Wracając do domu, poprosił tego kierowcę i mówi: ja już w Warszawie nigdy nie będę. Zawieź mnie Pan, żebym ja zobaczył grób księdza Popiełuszki i tam się pomodlił. Ogromne tłumy straży nie puszczały, ale ich puścili, i to z samochodem pod samą bramkę, bo wytłumaczyli: ten człowiek nie ma nóg. No i to zdarzenie potem sam ksiądz Jan mi na własne usta opowiadał. Przy pomocy dwóch pałek, mówi, dowlokłem się te kilka metrów do grobu. Stanąłem i tak mówię: księże Jerzy, ksiądz dużo cierpiał, ale krótko. A ja mam 30 parę lat, jestem bez nóg. Jak długo ja się będę na tym świecie poniewierał? Nie mógłbyś się wstawić u Pana Jezusa za mnie? I mówi, kiedy to powiedziałem, ożyły mi nogi. Wrócił z Warszawy do domu zdrowy. Poszedł do biskupa, że jest zdrowy. Dostał nominację na proboszcza w Babinie. Stamtąd przeszedł do Urzędowa. I to już taka moja sprężyna była, bo tam były pewne problemy. Z Urzędowa do Kraśnika na proboszcza i dziekana. Kilkanaście miesięcy temu zmarł, ale zupełnie na inną chorobę. Do końca życia nogi były zdrowe. Przytaczam te momenty, te osoby, żeby to nas wprowadziło w wielki tydzień z naszego dzisiejszego spotkania. Żebyśmy w skupieniu czytali krzyż Pana Jezusa, kiedy przyjdzie święte Tryduum. Abyśmy w Wielką Niedzielę mogli spotkać z wielką radością w sercu Zmartwychwstałego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Amen.